i Kronikę Paryską. Rzeczywiście rozpoczynamy do studia. Osobiście wchodzi Piotr Witt. Panie Piotrze, jest godzina 7:56. Proszę się nie niepokoić. To nie jest żadna... Co nie jest żadnego? 7:56. Dobrze, jest 7:56. Tak. Nie warto w radiu zbyt dużo mówić, przynajmniej prowadzącemu.
Panie prezesie, dzień dobry i witam państwa. No, dzisiaj jest rocznica śmierci Chopina, 17 października. Nie będę o tym mówił, będę o tym mówił później, o godzinie 14, ale chciałem przypomnieć takie wydarzenie. Wielki polski chopinista Ignacy Jan Paderewski był wybrany prezydentem Polski i zarazem ministrem spraw zagranicznych. I z tego drugiego tytułu udał się do Paryża na podpisanie traktatu wersalskiego. I tam spotkał Jerzego Clemenceau, który, kiedy usłyszał jego nazwisko, powiada: a czy pan jest krewnym tego słynnego pianisty Paderewskiego? I na co Paderewski mówi: to ja sam. No i Clemenceau załamał ręce i powiedział: co za upadek, taki świetny artysta i wziął się do polityki. No więc nie mamy jeszcze nowego rządu, ale mamy za to nowy autorytet w dziedzinie literatury w szczególności, a kultury i z pewnością moralności w ogóle. Mówię o tych wydarzeniach naraz. Nasze wybory parlamentarne i werdykt Nobla łączy bowiem coś więcej niż tylko zbieżność dat. Nobel ma wpływy na świecie o wiele potężniejsze niż polscy ministrowie kultury, oświaty i spraw zagranicznych razem wzięci. Wybory słusznie skomentował lider opozycji, były lider. Po ogłoszeniu wyników pan Grzegorz Schetyna zawołał: nie będzie Budapesztu w Warszawie. I istotnie, PiS, mimo druzgocącej przewagi nad obywatelską, nie uzyskał równie komfortowej sytuacji jak Viktor Orban u siebie. Rysuje się możliwość przepychanki w Sejmie i groźba trudnej, bardzo trudnej sytuacji w Senacie. Dlaczego tak się stało? Czym obywatelska ujęła? Czym otumaniła 28% narodu? Jarosław Kaczyński cieszy się poparciem najszerszych warstw społeczeństwa kosztem elit. W demokracji liczy się wynik. Wygrywa większość. Strategia Jarosława Kaczyńskiego okazała się przeto słuszna. Ale czy wystarczy jej na długo? I czy to bezpiecznie lekceważyć elity aż tak bardzo? PiS ma za sobą naród, ale przeciwko sobie ma autorytety. Większość z nich została ukształtowana w formach komunistycznych i postkomunistycznych. O tych, co tworzyli Polskę Ludową w oparciu o zbrojne ramię Armii Czerwonej, można powiedzieć wiele złego. Ale nie to, że byli to ludzie głupi. Jakub Berman był człowiekiem dużej i przebiegłej inteligencji. Kupował autorytety, dobrze płacąc, wzorem swoich sowieckich mocodawców. Zostali zaciągnięci pod czerwony sztandar. Tuwim, Ważyk, Andrzejewski, Konwicki i wielu, wielu innych. Jeżeli nie było odpowiedniego materiału na rynku, tworzono autorytety. I tak z kiepskiego studenta szkoły filmowej, ale gorliwego działacza ZMP i PZPR, PPR na początku, został wystrugany socjalistyczny Matejko Dziejów Polski, czyli reżyser Wajda. Partia inwestowała weń szczodrze. Nagrody filmowe, krajowe i międzynarodowe, festiwale, krytyka, kształtowanie opinii. No, nie wszyscy na świecie ulegli ślepo propagandzie. Po premierze szwajcarskiej Popiołu i Diamentu dziennik Neue Zürcher Zeitung napisał: tacy artyści jak Andrzej Wajda są emisariuszami zręcznie działającego systemu Chruszczowa, wysyłanymi na Zachód jako pułapka dla głupców. Dzięki pozornej artystycznej wolności są bardziej niebezpieczni niż ciężcy i nudni bardowie Żdanowa. I przenikliwy recenzent szwajcarski dodał: partia prowadzi ich na smyczy i w odpowiednim momencie gwizdem przywołuje do porządku. A jakże? Na Jerzego Andrzejewskiego, kiedy się rozpił i wymykał spod kontroli, wysłano do cenzury zapis: nie wolno było nic publikować autorstwa scenarzysty Popiołu i Diamentu, zanim partia tego nie przeczytała. Tam, gdzie sprawy nie są oczywiste, gdzie wyborca waha się, siła oddziaływania autorytetów jest nie do przecenienia. Autorytetom ukształtowanym przez komunę ślamazarna polityka historyczna PiSu nie potrafiła do tej pory przeciwstawić niczego. Kiedy przed wyjazdem z kraju współpracowałem z redakcją kultury w telewizji, widziałem ten system w akcji. W momentach trudnych szefowa redakcji, szefowa to była Irena Dziedzic, rozkazywała: wołajcie autorytety. I autorytety przybywały do studia, żeby wskazać narodowi, co ma myśleć. Od etyki i moralności był doktor, później profesor Henryk Jankowski z Uniwersytetu Warszawskiego, zmarły w podeszłym wieku z przepicia. Od religii Jerzy Zawiejski, prywatny organizator orgii homo z klerykami. Później Tadeusz Mazowiecki, pogromca biskupów, dyżurny chrześcijanin. Od teatru i aktorów Gustaw Holubek i Tadeusz Łomnicki, również członek KCPZPR. Od filmu Wielki Wajda i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te autorytety przegrały, to tylko dlatego, że jeszcze większymi od nich orędownikami demokracji okazali się policjanci. Andropow, Gorbaczow, Jelcyn, wszyscy ci liberałowie to byli przecież szefowie KGB. Do dzisiaj autorytety bałamucą naród. Sądy to instytucja darzona wielkim szacunkiem na świecie. Trudno obliczyć straty polityczne z powodu machlojek polskich sędziów najwyższych. Polskie uniwersytety zajmują ostatnie miejsca w rankingach światowych. Ich profesorowie nie mogą pomóc krajowi, ale mogą wciąż zaszkodzić. Paryska stacja Polskiej Akademii Nauk organizuje za pieniądze podatnika międzynarodowe seanse opluwania Polski. Dyrektorzy teatrów, którym odcięto dotacje, są przeciwko. Aktorzy, reżyserzy filmowi, nawet nieboszczyk Wajda wyciąga z zagrobu rękę i kościstym palcem wygraża Kaczyńskiemu. Cieszy się wciąż powszechnym autorytetem w sprawach historii Polski. Tymczasem, co najbardziej paradoksalne, rząd konserwatywny znacznie chętniej finansuje swoich przeciwników niż zwolenników. Ileż to wymagało zabiegów, panie prezesie? Jakżeż długo trwało, zanim nasze radio Wnet otrzymało wreszcie koncesję na nadawanie? Gdyby zadbano o autorytety, być może byłby Budapeszt w Warszawie. Niedawno na naszej antenie, na antenie Radia Wnet, Paweł Lisicki i pan, panie prezesie, Krzysztof Skowroński wymienili uwagi na temat dzieła laureatki Nobla, no, milcząco odnosząc się do przyszłej recepcji tego dzieła. Gruntowne wykształcenie filozoficzne dobrze przygotowało obu panów do lektury ksiąg jakubowych, bo to jest dzieło, które zatrąca o Talmud, chrześcijaństwo, historię hasydyzmu. Lisicki uznał księgę za nudną, pana, panie prezesie, ona zaciekawiła. Niestety doświadczenie pokazuje, że o przyjęciu dzieła przez czytelników nie decyduje ono samo. Zwłaszcza w ostatnim stuleciu pojawiło się wiele dzieł sztuki, opinie o których są ważniejsze od samych dzieł. Finnegan's Wake, Jamesa Joyce'a, tasiemcowe powieści tureckiego noblisty Orhana Pamuka, muzyka Johna Cage'a, Nono, Stockhausena. Nikt ich nie czyta ani nie słucha, ale powszechnie wiadomo, że są to wielkie dzieła sztuki, ponieważ autorytety tak stwierdziły i poparły swoje decyzje odpowiednimi nagrodami. Niewielu tylko znajdzie czas na lekturę 1000-stronicowej powieści o mało przejrzystych kwestiach mistycyzmu żydowskiego na Podolu w XVIII wieku. Zamiast wyrobić sobie sąd samodzielny, zdadzą się na opinie fachowców, ludzi kompetentnych. A któż lepiej oceni wartość dzieła, jak nie Komitet Nagrody Nobla? Kto inwestuje w noblistów? Superiores incogniti, nie zna nic zwierzchnicy. W każdym razie obecnie wypowiedź o Polakach, którzy muszą zapłacić za zbrodnie dokonane na Żydach, nabiera nowego ciężaru gatunkowego jako opinia słynnej pisarki. Niedługo z pewnością zostanie na podstawie nagrodzonego dzieła nakręcony film z hollywoodzkim rozmachem, posypią się omówienia, doktoraty, pewnie i serial telewizyjny z udziałem gwiazd. Ludzie nie czytają 1000-stronicowych ksiąg, czerpią wiedzę z telewizji i z filmu. Prawda historyczna nie ma tu nic do rzeczy, liczy się postprawda. Tylko patrzeć, jak wysoki autorytet weźmie nas za mordę. Nie po to dano mu do ręki wielką tubę, żeby milczał. Paryska stacja Polskiej Akademii Nauk nie czekała nawet na werdykt Komitetu Noblowskiego. Miesiąc wcześniej urządziła sesję naukową z udziałem przyszłej laureatki poświęconą problemom polskich Żydów nawracanych na katolicyzm w XVIII wieku metodą szczucia i prześladowań. Historia Zawajdana ukazywała Polaka jako łachudrę i naiwniaka. A teraz portret zostanie uzupełniony o cechy rasisty, fanatyka i sadystycznego zbrodniarza.
Powiedział Piotr Witt, który pozostanie w studio. Na zegarze godzina 8:06. Jest godzina 8:07. Przeglądamy prasę, ale oczami Aleksa Sławińskiego, który jest w Londynie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Co piszą brytyjskie gazety na temat Brexitu?
No na razie na temat samego Brexitu piszą niewiele, gdyż jak wiemy, po prostu nic nie wiemy w tym temacie, gdyż jeżeli chodzi o rozmowy brexitowe, to one się dopiero zaczną. Jak wiemy, Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, dzisiaj leci do Brukseli, żeby zakończyć negocjacje w sprawie Brexitu. W tych negocjacjach udział wezmą przedstawiciele 28 krajów europejskich, plus wszyscy najważniejsi urzędnicy europejscy, między innymi Donald Tusk, który bardzo pozytywnie niedawno wypowiadał się na temat możliwości przybicia tego dealu z brytyjskimi partnerami. Tym oczywiście żyje dzisiejsza prasa. Kiedy patrzę, The Guardian pisze o tym właśnie, że na ostatnią minutę spróbujemy to wszystko zrobić. To samo The Times. Jednakże z tych hura optymistycznych artykułów wydziera również pewna obawa, albowiem partia irlandzkich unionistów, DUP, nie dała poparcia Borisowi Johnsonowi, jeżeli chodzi o te negocjacje. Ich zdaniem w tym kształcie, w którym w tej chwili znajduje się propozycja umowy, no ich nie zadowala. Oni się cały czas boją o to, jaka będzie przyszłość Ulsteru po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ten temat może być bardzo ważną rzeczą podczas głosowań w parlamencie brytyjskim. Jeżeli dzisiaj i jutro, ponieważ te negocjacje będą trwały jeszcze przez dwa dni w Europie, ten temat zostanie poruszony, brytyjski parlament będzie głosował nad ostateczną formą umowy w sobotę. To będzie historyczne głosowanie nie tylko dlatego, że ten temat będzie bardzo ważny dla wszystkich Brytyjczyków, ale to będzie pierwsze spotkanie w sobotę Parlamentu Brytyjskiego od czasów wojny na Falklandach, które miało miejsce prawie 40 lat temu. Więc to tylko świadczy o tym, jak szybko wszyscy chcą zdecydować o tym, jaka będzie przyszłość tej umowy. Ja jeszcze na razie nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ponieważ nie wiem, jak te rozmowy się zakończą. Będziemy wiedzieli o tym prawdopodobnie jutro wieczorem, a jeżeli chodzi o głosowania w parlamencie, o tym dowiemy się dopiero w sobotę.
To będziemy z niecierpliwością czekać na najbliższą sobotę. To w takim razie dziękuję za korespondencję. Aleks Sławiński z Londynu, czy chcesz jakieś postscriptum?
Właściwie chciałbym zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało właśnie pojutrze. Mam nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób połączyć w sobotę po południu, kiedy już będziemy wiedzieli, jakie są wyniki głosowań w brytyjskim parlamencie i czy w ogóle do nich doszło.
Bardzo dziękuję. Jest godzina 8:10. Przegląd prasy trwa, to tylko rzut oka na tytuł z polskich gazet. Gazeta Polska codziennie. Tęczowa zaraza chce wrócić do szkół. Homolobby już po raz czwarty chce zorganizować w szkołach tęczowy piątek. Akcję promowania wśród młodzieży ideologii LGBT. Kampania przeciw homofobii zapowiedziała wydarzenia na 25 października. 4 dni wcześniej Instytut Ordo Iuris opublikuje poradnik dla szkół wyjaśniając, jak reagować na tego typu akcje. Ciąg dalszy tego artykułu na stronie trzeciej. Izrael oddaje hołd polskim sprawiedliwym. Kary za promocję LGBT. Koncern Coca-Cola został ukarany grzywną za promocję homoseksualizmu. Organizacje chrześcijańskie i konserwatywne obawiają się jednak, że to nie powstrzyma kolejnej akcji środowiska wspierającego LGBT. Gazeta Polska codziennie też o królewskim pogrzebie profesora Jana Szyszko. Wczoraj w Aninie, nie w Aninie, tylko w Starej Miłosnej żegnaliśmy pana profesora. Z kolei Gazeta Wyborcza już przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Publikuje taki pierwszy sondaż. Andrzej Duda, poparcie 47% i 1/10, a pani Kidawa-Błońska 46,8, czyli 0,3 tylko różnicy między prezydentem a panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na prezydenta. To plan lidera Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Według naszych informacji oboje już w tej sprawie się dogadali. I również dziennik Gazeta Prawna też mówi o wyborach prezydenckich, tylko że inaczej. Wyborcy opozycji tęsknią za Tuskiem. Sondaż zrobiony przez Gazetę Polską i RMF mówi o tym, że większość wyborców Koalicji Obywatelskiej, 27% pytanych, chce, żeby to Donald Tusk podjął wyzwanie i stanął do boju z prezydentem Andrzejem Dudą. Decyzja Donalda Tuska w grudniu. I jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej sądowy finał afery bankowej, ale to nie o Amber Gold, tylko o innej aferze SK Banku w Wołominie. 93 oskarżonych, ponad 1,5 miliarda szkody majątkowej, 1256 przestępstw. Prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia w sprawie SK Banku Wołomin. Co się dzieje w bankach w Wołominie? Działo się w bankach w Wołominie, to jest bardzo ciekawe. Z kolei Rzeczpospolita, tytuł: do miast wlecą roboty. Mogą państwo przeczytać, jakie roboty i do jakich miast wlecą, jeżeli sięgną państwo po dzisiejszą Rzeczpospolitą. Na zegarze godzina 8:13. W Poranku Wnet sytuacja jest następująca. W studio Piotr Wit, korespondent Radia Wnet. Znają państwo, nie będę przedstawiał Piotra Wita w Radiu Wnet, a gościem jest Paweł Szramka, poseł PSL Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Zakończyło się posiedzenie parlamentu. Tym samym zakończyła się ta kadencja, która dla pana była pierwszą kadencją, a po 89 roku była kadencją ósmą.
Zgadza się. Trochę się przeciągnęła. Mieliśmy pierwszy raz do czynienia z sytuacją, gdzie posiedzenie Sejmu było po wyborach już nowego Sejmu. Tak więc, jak widać, kadencja wielu niespodzianek.
Się zakończyła. Zaczyna się pana zdaniem jaka kadencja?
Na pewno ciekawa. Myślę, że jeszcze bardziej burzliwa niż ta poprzednia, bo weszły ugrupowania, które nie były w ostatniej kadencji, a które otarły się o tą kadencję. Mam tutaj na myśli szeroko pojętą lewicę oraz obecnie Konfederację. Myślę, że to doprowadzi do tego, że debaty na sali sejmowej mogą być jeszcze bardziej burzliwe, bo widzimy, że są przedstawiciele coraz bardziej skrajnych środowisk, a to zawsze doprowadza do tego, że ta dyskusja niekoniecznie jest merytoryczna, a bardziej burzliwa, bardziej emocjonalna, co myślę nie służy koniecznie dobrze polskiemu parlamentaryzmowi, bo jednak na tej sali powinniśmy się spierać, ale powinniśmy się spierać tak, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, a nie po prostu wyrywać sobie tą prawdę z gardeł, czyja prawda jest lepsza.
Nie zawsze w sporze można dojść do kompromisu, bo można mieć przeciwstawne zdanie i wtedy tego kompromisu nie ma i to jest normalne nie tylko w Sejmie, ale nawet w dyskusjach filozoficznych. To, że zmienia się sytuacja w Polsce, to jeden symboliczny przykład. Wczoraj środowiska LGBT urządziły dyskotekę pod oknem papieskim. Wczoraj był 16 października, 45. rocznica. To wszystko się działo na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. Doszło tam do rozmaitych sporów. Pan ksiądz, tak nazywali księdza, który tam z różańcem między tymi protestującymi się znalazł i odmawiał różaniec. Tak będzie też w polskim parlamencie, bo środowiska lewicowe, środowiska prawicowe, i w środku Kukiz 15.
Czy tak będzie, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, domyślam się, że kadencja będzie burzliwa. Należy szanować zdanie każdego, ale ta wolność słowa, ta wolność wypowiedzi powinna ograniczać się do granicy, w której przekraczamy czyjeś dobra, czyjąś wolność słowa. Nie powinniśmy tej granicy przekraczać, bo każdego z posłów wybrali ludzie, każdego powinniśmy szanować, bo to jest wybór obywateli.
Pan pamięta na pewno ten moment, kiedy po raz pierwszy jako poseł przekroczył pan próg ulicy Wiejskiej, wszedł do parlamentu. Jakie było pana największe zdziwienie? Jakie wnioski wyciąga z tego 4-letniego doświadczenia? Co to jest Sejm?
O Sejmie trochę wiedziałem już zanim zostałem posłem, bo tym oczywiście się interesowałem. Czy coś mnie zdziwiło? Może niekoniecznie, może jedynie jeszcze bardziej doświadczyłem tego, jak posłowie są niesamodzielni, jak widać to, że większość jest tam po prostu albo z przypadku, albo dlatego, że miało ładne nazwisko, albo ładny plakat, albo po prostu dobre miejsce na liście i dlatego te osoby stały się posłami. Ja będąc bardzo młodym posłem, bo jak zostałem posłem, miałem 26 lat zaledwie. Pierwsze co pomyślałem, czy po prostu sobie poradzę w tym Sejmie, czy nie będę odstawał jako jakiś poseł mniej kompetentny, z mniejszą wiedzą, doświadczeniem. Natomiast gdy już zasiadłem w tych ławach poselskich, zobaczyłem, że masę z wielu moich o wiele bardziej doświadczonych kolegów, koleżanek posłów, to są tak naprawdę przeciętniacy, a jednak w tej Izbie powinni zasiadać ludzie, którzy reprezentują sobą naprawdę wiele wartości, wiedzy, doświadczenia po to, żeby ten proces legislacyjny był sprawowany jak najlepiej przez osoby kompetentne. Niestety muszę powiedzieć, że trochę się zawiodłem, bo większość posłów, gdybyśmy wyciągnęli z tego Sejmu i rzucili tam przeciętną osobę z ulicy, nie wpłynęłoby na jakość, a może ta jakość by się nawet podniosła.
Ruch Kukiz 15, 4 lata temu samodzielnie, ruch oddolnej zmiany teraz razem z PSL-em utworzy klub parlamentarny, czy też już pan wie o tym, że powstanie koło parlamentarne ruchu Kukiz 15?
To się jeszcze cały czas układa, rozmawiamy na ten temat. Widać ewidentnie, że uzyskaliśmy spore poparcie, że Polacy, można powiedzieć kolokwialnie, kupili to, że poszliśmy do wyborów razem z PSL-em, że chcemy tworzyć tą racjonalną prawicę i to należy uszanować. Myślę, że nikt z, może nie nikt, ale większość nie przewidywała tak dobrego wyniku, tego nie przewidywały również sondaże, a jednak Polacy zaufali nam, oddali na nas głos i powiedzieli, że tak, chcemy takiego centrum, jak połączone siły Kukiz 15 i PSL, może do tego ktoś jeszcze w przyszłości dołączy.
Oczywiście wielokrotnie z Pawłem Kukizem rozmawiano na temat tego, że to jest trochę spotkanie wody z ogniem PSL, jak nawet wczoraj na antenie podkreślał pan minister Sawicki. PSL jest jedyną partią, która bez zmiany szyldu jest od 89 roku w polskim parlamencie, a nawet Piotr Witby powiedział, że dużo, dużo dłużej, bo PSL to jest kontynuacja czegoś, co nazywaliśmy, co było nazywane, co nazywało się ZSL w Polsce Ludowej, jak minister Ardanowski mówi, odpowiedzialne za to, co zdarzyło się w polskim rolnictwie, a w polskim rolnictwie zdarzyła się wyprzedaż bardzo wielu, bardzo potrzebnych przetwórni. Całość systemu została zachwiana. PGR-y, ale to już nie sprawa ZSL-u i PSL-u, to, że PGR-y zostały wypuszczone na wolny rynek i potem właściwie część działaczy ZSL-u, PSL-u skorzystało z tego, tworząc duże gospodarstwa, ale to już zupełnie inna historia. To jak w tym towarzystwie się czuje już 30-letni poseł?
Tak jak pan powiedział, jest to mieszanka wybuchowa, natomiast myślę, że może właśnie takiego czegoś polski Sejm potrzebował. Ja tutaj stwierdzam, że wszystkie partie systemowe mają coś za uszami niestety. I to, czy ktoś nie zmieniał nazwy partii od wielu lat, czy może te nazwy zmieniały się po to, żeby odciąć się od jakichś niedogodności, od jakichś rzeczy, których można się wstydzić, to akurat ma drugorzędne znaczenie, bo najważniejsze jest to, co dane ugrupowanie chce zrobić w najbliższej przyszłości. I tak jak niejednokrotnie wspominaliśmy, Paweł Kukiz rozmawiał absolutnie z każdym o tym, żeby wprowadzić zmiany systemowe, czyli to, o czym mówiliśmy od początku i czego cały czas się trzymamy. I tylko PSL był skłonny na to, żeby wpisać to do swojego programu.
Jak byłby jednomandatowe okręgi wyborcze, dostałby się pan do parlamentu, czy nie? Zdobył pan pierwsze miejsce w tym miejscu, w którym pan startował, czy nie?
No to byłyby zupełnie inne wybory. Wtedy nie musiałbym prowadzić kampanii w połowie województwa, tylko powiedzmy w swoim jednym małym powiecie. Wtedy nie potrzeba aż takich ogromnych środków finansowych. Nie byłem szansy przebić w ilości banerów, billboardów, czy to PiSu, czy Platformy Obywatelskiej, gdyby wybory odbywały się w małym, jednomandatowym okręgu, który stanowiłby jeden powiat, to ta szansa byłaby o wiele większa.
Bo to już Państwu dzisiaj w poranku powiedziałem, ale zresztą Państwo o tym doskonale wiedzą, słuchając Radia Wnet, że Łukasz Jankowski krąży po kuluarach sejmowych, zdobywa rozmaite informacje, słucha plotek, potem zaprzeczeń, potem rozmaitych innych, ale udało mu się porozmawiać ze źródłem, razem z innymi zresztą dziennikarzami. Posłuchajmy, co wczoraj w Sejmie powiedział Zbigniew Ziobro.
Ale ma pan przecież dużo większą siłę w tym parlamencie, więc...
Ale ambicje osobiste są bez znaczenia, życie jest krótkie, liczą się wartości. Polska to jest najważniejsza. My jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy dla Polski, wybieramy optymalne rozwiązanie. Dziękuję. Rozmawiamy z mediami, to ze sobą. Dziękuję bardzo.
To była krótka wypowiedź, dlatego że pojawiło się dużo spekulacji, czego chce albo czego nie chce Zbigniew Ziobro, to nawet w kontekście wyboru przyszłego premiera. Mateusz Morawiecki będzie premierem Rzeczpospolitej. Jakieś cechy pozytywne miał rząd Prawa i Sprawiedliwości i ma rząd Prawa i Sprawiedliwości?
No na pewno, jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj nie widzę dużych różnic między PiS-em a Platformą. Te dwie partie skupiają się na tym, żeby zagarniać od Polaków jak najwyższe podatki, a później rozdawać je, te pieniądze pozyskane z podatków, w tych sferach, gdzie akurat mają niskie poparcie. I to jedna i druga partia niestety tak kierowała. Natomiast widzimy oczywiście zmianę, jeśli chodzi o takie wartości jak chociażby ojczyzna, patriotyzm. Tutaj na pewno w tych kwestiach PiS-owi jest bliżej do tych wartości, które powinny określać polskiego polityka. Platforma no tutaj niestety w tych kwestiach zupełnie nam się nie podobała. Mało tego, mogę powiedzieć, że to w głównej mierze dzięki Platformie znaleźliśmy się w Sejmie 4 lata temu, bo tu na tym buncie dostaliśmy taki wynik. Przede wszystkim Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich, bo to nie były stricte głosy na Kukiza, to były głosy przeciwko całemu układowi politycznemu, który w Polsce się wytworzył.
Zresztą pan poseł powiedział tutaj przed chwilą, że Kukiz to jest prawica racjonalna, to znaczy widzi pan, że inna prawica jest nieracjonalna. A te partie lewicowe, obywatelska i ludowa, to są partie nostalgiczne, które zawsze marzą o tym, żeby kontynuować coś. To mi przypomina scenę z Policjantów Mrożka ze sztuki, kiedy były policjant prosi żonę, żeby mu przynajmniej na kalesonach naszyła lampasy, żeby mieć coś z munduru. I oni mają to. Obywatelska to mi się zawsze kojarzy z Milicją Obywatelską, a ludowa to mi się zawsze kojarzy z Polską Ludową. Oni kontynuują, lubią kontynuować. Panie pośle, co pan obiecywał swoim wyborcom podczas kampanii?
Podczas kampanii wyborczej ani w tej, ani w poprzedniej kampanii nie obiecywałem gruszek na wierzbie, że będą więcej zarabiać, że będą mieli wyższe emerytury. My mówiliśmy o tym, co jest w naszym programie, czyli oddanie państwa obywatelom, a pod kątem finansowym obniżanie podatków tak, żeby przede wszystkim te osoby, które uczciwie pracują, zbierały owoce tej pracy w postaci wyższych pensji. Możemy to osiągnąć poprzez obniżanie podatków, obniżanie tych obciążeń pracy, bo możemy zwiększać najniższą krajową, natomiast jeśli równo z tym nie będą szły obniżki podatków, to niestety zadusimy wielu naszych przedsiębiorców.
No to też była obietnica. Zmarły niedawno prezydent Jacques Chirac. Mówił w chwili szczerości, obietnice wyborcze obowiązują tylko tych, którzy w nie wierzą.
No niestety tak to często wygląda. Widzimy, że bardzo często kampanie wyborcze były tylko takim nabijaniem kiełbasy po to, żeby sprzedać coś Polakom, a później wychodziło na to, że zupełnie inaczej to wszystko się układało. I tutaj PiS na przykład chwali się, że spełnił bardzo dużo obietnic. I faktycznie wiele z tego, co obiecywali, wprowadzili, ale też nie do końca. Na przykład pani premier Beata Szydło mówiła o tym, że w ciągu 100 dni podniosą kwotę wolną od podatku do wysokości 8 000 zł. No, tego nie udało się zrobić, a myślę, że od tego powinniśmy zacząć, bo mamy niższą tą kwotę od krajów naprawdę dużo mniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, a no, myślę, że jest wręcz niemoralne brać podatki od kogoś, kto ma mniej pieniędzy, które wystarcza według danych na jakąkolwiek egzystencję.
Polityków poznaje się po ich owocach i PiS przy całym zużyciu władzy, które występuje po kilku latach sprawowania władzy. PiS ma nad innymi partiami tę przewagę, że już sprawował rządy i już można go po owocach oceniać. I mimo tego zużycia władzy uzyskał niesłychanie wysoki wynik.
Tak, to się zgadza. Pytanie, na ile te obietnice PiS-u i na ile ten styl rządzenia będzie w przyszłości dla nas korzystny, bo ja oczywiście rozumiem, że program 500+ nawet i pobudził gospodarkę, oczywiście dał wsparcie dla rodzin, natomiast pytanie, czy cały czas dochodzenie w tym kierunku do takiego państwa, żeby rozdawać, a jednak te pieniądze rozdane pochodzą z naszych podatków, czy to w końcu nie dojdziemy do sytuacji, że Polacy powiedzą, że to jest za mało i w końcu wtedy też PiS nie będzie miał już czego dawać i zostanie również odsunięty od władzy.
Pożyjemy, zobaczymy, tak jak i zobaczymy, czy ruch Kukiz 15 stworzy swoje koło parlamentarne. Pan jest za tym, żeby samodzielnie być, czy już się pan przyzwyczaił do szyldu PSL?
Ja myślę, że to jest sprawa zupełnie drugorzędna. Sam start z listy PSL-em był trudnym wyzwaniem, bo spodziewaliśmy się, że wyleje się na nas masa hejtu. Jak się okazało, po wynikach nie było tego, ten hejt nie był współmierny do tego, ilu faktycznie Polaków nam zaufało, więc to, czy będziemy pod szyldem PSL-u, czy pod Kukiz 15, jest sprawą drugorzędną. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby postulaty, z którymi szliśmy 4 lata temu, były cały czas w dyskursie politycznym.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Szramka, poseł PSL-u Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości, w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. Wrocławia nie pamiętam, Białegostoku nie pamiętam, Szczecina nie pamiętam, ale kiedyś, kiedy już zaczniemy w tych miastach nadawać, oczywiście będę o tym i będziemy o tym informować. Jest 8:34. To jest tak, że Poranki Wnet mają swój rytm, do tego państwo się przyzwyczaili. Piotr Witt, 7:45, Piotr o 7:45 nie tylko nie był telefonicznie, ale jest osobiście w studiu. Chcieliśmy...
To jest w Warszawie.
Jest w Warszawie. Chcieliśmy wprowadzić Piotra Witta piosenką po francusku i żeby zaśpiewała Janet. No to w takim razie teraz zaśpiewa Janet. Dobrze?
Bardzo dziękuję za uprzejmość.